Naszym gościem jest dziś wiceminister finansów, zarazem główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych, Leszek Skiba. Witam pana.
Dzień dobry.
Pan poznaje zapewne ten dokument, który mam przed sobą.
Tak, to jest przykładowe oświadczenie, które pozwoli młodym osobom, które skorzystają właśnie z ulgi likwidującej PIT dla osób do 26 roku życia, mieć więcej pieniędzy już w wynagrodzeniu za sierpień. To zdanie po prostu poproszę, żeby już ta zaliczka na podatek nie była odprowadzana, tylko trafiała mi w ramach wynagrodzenia na konto.
Są to kwoty w niektórych przypadkach znaczące, w niektórych nie aż tak bardzo. W przypadku minimalnej płacy jest to zysk, bo tak to trzeba nazwać, 133 zł miesięcznie.
Tak. To wszystko zależy od wynagrodzenia, bo szacunek dla przeciętnego wynagrodzenia już jest większy, bo to jest ponad 300 zł, ale warto o tym pamiętać, jaki jest cel tej propozycji. Chodzi o to, żeby likwidując PIT, podatek dla osób młodych, zachęcić po pierwsze młode osoby do pracy, żeby one były zatrudnione, bo to jest ulga dla pracujących, czyli dla tych, którzy wykonują pracę w ramach etatu albo umowy zlecenie, i te osoby, wiedząc, że więcej pieniędzy mogą zarobić dzięki temu, że nie płacą podatku, te pieniądze albo przeznaczały na jakieś ważne cele rodzinne, chociażby niektórzy mogą oszczędzać na mieszkanie, rozwój zawodowy, to jest jakieś kursy, szkolenia, ale też jest ten wymiar ogólnospołeczny, czyli pytanie jest takie, gdzie pracować, bo często taka młoda osoba zaczyna się zastanawiać, czy nie wyjechać za granicę, albo ci z zagranicy mogą bardziej poważnie potraktować właśnie taką decyzję o tym, żeby jednak wrócić do Polski, i to jest też powinno być zachętą.
Czy sądzi pan, że tych, którzy są w tej chwili za granicą, te kwoty przyciągną?
Jeśli zarabiają więcej, jeśli wiedzą, że jest alternatywa w Polsce i wiedzą, że są tu dodatkowe pieniądze, może to być jakiś czynnik. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś widzi jakąś przepaść pomiędzy wynagrodzeniami za granicą i w Polsce, no to inne czynniki mogą oddziaływać. Na pewno jest to rozwiązanie, które spotyka się z zainteresowaniem, bo mieliśmy w ostatnim czasie w Ministerstwie Finansów kilka ekip telewizyjnych z zagranicy, które interesują się tym rozwiązaniem, bo problem aktywności zawodowej młodych osób to nie jest tylko problem Polski. Oczywiście w Polsce mamy relatywnie dobrą sytuację, jest rekordowo niskie bezrobocie, ale są kraje właśnie zachodnioeuropejskie, południowe, gdzie bezrobocie jest większe, i tam jest taka refleksja, co zrobić, żeby wspierać osoby młode, bo jest bardzo dużo też, warto pamiętać, badań, które pokazują, że jeżeli ktoś wystartuje w swoim życiu zawodowym w taki sposób, że może być, te początki będą trudne, w jakim cyklu koniunktury, to wszystko rzutuje na całe życie, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń. W związku z tym ten dobry start ma konsekwencje na całe życie.
Ekip telewizyjny z Grecji czy Hiszpanii, gdzie bezrobocie wśród młodzieży jest najwyższe, nie było przypadkiem?
Nie było. Francja i amerykańscy dziennikarze, no jest to pewnego rodzaju inicjatywa, która wiąże się z tym, że politykę podatkową można wprowadzić w taki sposób celowany.
Czy sądzi pan, że wiele osób wyjdzie z szarej strefy? Nie oszukujmy się, spora ich grupa pracuje dorywczo, czy też właśnie w szarej strefie. Czy te osoby będą zachęcone taką szansą, jaką daje im zerowy PIT do 26 roku życia?
To jest jeden z takich rozwiązań. Sami pracodawcy proponują szereg innych, które wiążą się ze zrównaniem statusu osób na umowie zlecenie, umowę o dzieło, umowie etatowej. Związki bardzo często o tym mówią. Najważniejsze dzisiaj jest to, żeby sprawdzić, jak zadziała ta ustawa, która wprowadzi likwidację PIT-u dla osób do 26 roku życia. I warto zobaczyć, bo tak naprawdę ona dotyczy osób, które będą zarabiały do 85 000 zł, czyli w obrębie tego pierwszego progu, czyli już dochody ponad ten limit pierwszego progu już są opodatkowane. Jeżeli ktoś dzisiaj zastanawia się, co zrobić, aby płacić mniejsze podatki z osobą młodą, to może też zastanawiać się i jakby może sobie pomyśleć o tym, że warto spróbować wyjść z szarej strefy z tego powodu, że ten podatek rzeczywiście jest płacony, jest niższy.
Wspomniał pan o umowie o dzieło. Akurat ci, którzy na takich zasadach podejmują pracę, nie są objęci tą ustawą, podobnie jak osoby samozatrudnione.
Tak, bo celem tej ustawy jest wsparcie aktywności zawodowej, a osoby pracujące, zatrudnione, to są zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie. Umowa o dzieło nie ma takiego charakteru stricte zawodowego, bo to jest wykonanie czynności dla kogoś innego, a samozatrudnienie, czy właśnie działalność gospodarcza, to już jest coś innego, to już nie jest zatrudnienie, to jest bycie przedsiębiorcą. W ostatnich latach w ramach pracy rządu przygotowano propozycje dla osób młodych, ale też wszystkich, którzy nie tylko młodych, którzy startują ze swoją działalnością gospodarczą, to jest właśnie obniżenie ZUS-u dla działalności gospodarczej, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś startuje, jest początkującym, ma początki związane właśnie z prowadzeniem swojego biznesu, swojej firmy, to znacznie ważniejsze jest to, jaki płaci ZUS, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, bo co miesiąc musi ponad 1000 zł, grubo ponad 1000 zł zapłacić, a dopóki nie ma zysku, tak naprawdę tego PIT-u nie ma, tak, bo PIT jest płacony od zysku, czyli gdy dochody przekroczą koszty, a jednocześnie dla osoby, która nie jest zyskowna, czy ta firma nie jest zyskowna, ten ZUS jest obowiązkiem i z tego powodu znacznie ważniejsze dla firm startujących jest tutaj analiza tego, jakie są składki na ZUS niż PIT, bo tak naprawdę jak ktoś już rzeczywiście zaczyna funkcjonować i ma wysokie dochody, to dla niego ten PIT nie jest problemem. Problemem jest ta faza wcześniejsza, czyli składki na ZUS.
Panie ministrze, kolejna kwestia. Od 1 października chcieliby państwo obniżyć PIT dla wszystkich, którzy są jego płatnikami z 18% do 17%. 1% wydawałoby się to niewiele.
Tak, to niewiele, ale jednak daje całkiem sporo środków w kieszeni, tym bardziej, że nie tylko jest obniżona stawka podatku, ale podwyższone są koszty uzyskania przychodu, bo dzisiaj jak sobie odliczamy swój dochód, to mamy koszty uzyskania przychodów. Zazwyczaj jest to 1335 zł dla osoby, która jest zatrudniona w jednym miejscu pracy albo ma źródło z jednego pracodawcy i jednocześnie nie ma tych dojazdów, czyli że lokalizacja pracodawcy jest ta sama co miejsce zamieszkania. I to jest najczęściej stosowane 1335 zł i to wzrośnie do 3000. Czyli tak naprawdę mamy więcej kosztu uzyskania przychodów, co przekłada się na mniejszy podatek, a jednocześnie później po odliczeniu tego kosztu ta suma do opodatkowania jest mnożona przez 17%, a nie 18%, co oznacza, że to jest w skali roku, zbliżając się do średniego wynagrodzenia, może być i 500 zł i ponad 500 zł, w zależności od tego, kto ile zarabia, więc w skali roku są to realne środki. A jednocześnie jest to taki ważny sygnał, że celem polityki państwa jest obniżenie podatku, obniżenie klina podatkowego. To też jest ważne, żeby te stawki podatku dla najniżej zarabiających były niższe, a dla bardziej zarabiających, żeby ta redukcja była słabsza, bo polski system podatkowy jest tak ukształtowany, że te różnice, stawka podatkowa, można powiedzieć, nie reaguje na poziom dochodów, czyli nie jest tak, że promujemy czy ułatwiamy żyć osobom niżej sytuowanym. Dzieje się to poprzez aktywną politykę państwa ze strony pomocy społecznej, czy właśnie różnego rodzaju programów wsparcia, ale tutaj warto o tym pamiętać, żeby skorzystać z tego doświadczenia, jakim jest właśnie bardziej progresywna polityka podatkowa i to jest jakby ten krok wykonany w tym kierunku.
Pytanie, które podejrzewam wszyscy panu zadają, czy budżet to wytrzyma? 2 miliony osób szacuje się, taka jest liczba tych, którzy skorzystają z zerowego podatku PIT, tych do 26 roku życia chociażby.
Tak, to jest 2 miliony osób i wszyscy, którzy skorzystają z niższego PIT-u, czyli tego 17%. Efekt jest całkiem spory w sumie, bo to jest 2,5 miliarda w przypadku właśnie zerowego PIT-u i łącznie 12 miliardów około w ujęciu rocznym, oczywiście w tych dwóch programów. Jest to kwota, która absolutnie jest do zaspokojenia dochodami, które Skarb Państwa ma, budżet państwa. Jest to efekt oczywiście poprawy ściągalności, która dzieje się, też dobra koniunktura gospodarcza oczywiście, ale też dochody podatkowe PIT-u, CIT-u rosną wyraźnie i też z VAT-u jesteśmy zadowoleni. Luka w VAT-ie spadła. Jest wiele nowych wydatków, nie tylko program 500+. I w gruncie rzeczy, jeśli popatrzymy na to, jaki jest deficyt, to ostatnie dane o deficycie nawet nie są za cały rok 2018, kiedy ten deficyt wyniósł 0,4% PKB, ale mamy też dane za pierwszy kwartał. Często ekonomiści analizują deficyt w tak zwanym ruchomym roku, czyli sumują 4 ostatnie kwartały i tym ostatnim kwartałem był pierwszy kwartał 2019. Jeżeli w ten sposób stworzymy rok ruchomy, to deficyt po pierwszym kwartale według metodologii Eurostatu, czyli Europejskiego Niezależnego Urzędu Statystycznego, sięgnął 0,1, czyli jesteśmy bardzo blisko już poziomu zerowego, ale oczywiście ten deficyt wzrośnie pod koniec roku, co jest wynikiem właśnie obniżeniem dochodów związanych z ulgą podatkową, czyli mamy dobrą bazę do tego, żeby w naturalny sposób ten deficyt wzrósł i jest to uzasadnione istotnymi celami społecznymi.
Ostatnia kwestia, słonio panowacie. Czy nie można by było utworzyć koalicji, tak to nazwijmy, państw europejskich, gdzie najczęściej najczęściej dochodzi do transgranicznych przypadków fałszowania faktur VAT-owskich, przepływu towarów bez VAT-u itd., itd.
To jest inicjatywa premiera Morawieckiego z poprzedniego tygodnia. Oczywiście prowadzone są prace nad dyrektywą VAT. Tutaj podatek VAT jest bardzo nieelastyczny pod tym względem, że jakiekolwiek zmiany wymagają zgody komisji albo zmiany dyrektywy. Wiemy, że system VAT jest dziurawy, bo właśnie te transakcje transgraniczne między krajami to jest okazja do tego, żeby wyłudzać podatki i oszukiwać. Z tym, żeby tego uniknąć, to jest inicjatywa właśnie premiera Morawieckiego. Należy szybciej i bardziej skutecznie wymieniać informacje, współpracować, ponieważ tak jak mamy system dane z jednolitego pliku kontrolnego, dane o firmach, fakturach, to wiemy wszystko i szybko jesteśmy w stanie zanalizować, co się dzieje w Polsce, ale wystarczy, że w tym łańcuszku VAT-owskim pojawia się firma z Czech, Słowacji, z Niemiec, z Litwy i nagle z Cypru i nagle okazuje się, że nie wiemy, co to jest za firma, jaka jest jej wiarygodność. Im więcej jest tego typu sytuacji, karuzela rzeczywiście staje się bardziej skuteczna, ale możemy ograniczyć ten negatywny efekt dla budżetu naszego i innych. Wystarczy tylko i wyłącznie dać takie informacje z innych krajów, żeby polscy analitycy mogli sobie włączyć do tego systemu informatycznego dane o rejestrze VAT-owców w Czech, Słowacji, codziennie można powiedzieć modyfikowane, bo czasami mamy informacje dopiero po miesiącu, że ktoś stał się słupem, na którym w jakimś innym kraju popełniono przestępstwo, a miesiąc czasami powoduje, że pieniądze uciekają. Przestępcy w ciągu miesiąca są w stanie wykonać bardzo dużo operacji, a karuzele VAT-owskie to nie jest w dużej mierze wytwór polski, to jest wytwór właśnie tej międzynarodowej grup przestępczych i często też są to terroryści, którzy finansują w ten sposób swoją działalność.
Naszym gościem był dzisiaj wiceminister finansów Leszek Skiba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.